Ewangelii według świętego Jana. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem, to Duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym. Oto słowo Pańskie. Jest zaliczany, czy tak określany, jako opis tak zwanego kryzysu galilejskiego, kryzysu wiary, albo można powiedzieć kryzysu, który obnażył brak wiary wśród wielu uczniów Jezusa. Na czym polega ten kryzys wiary, żebyśmy mogli też odkryć, na czym polega istota wiary? Otóż można było tak jako wstęp i powiązanie, nawiązanie do tematu naszych rekolekcji powiedzieć, że apostołowie nie mieli bierzmowania. Dlatego dziwili się tym rzeczom i nie mogli pojąć, jak to Jezus może dać swoje ciało i swoją krew i jak może on stać się pokarmem dla człowieka. Otóż w tej wypowiedzi akurat mamy bardzo istotną, taką kluczową sprawę, bo święty Jan Ewangelista właśnie jest mistrzem od konkretu. On daje pewien konkret i wokół tego konkretu rozbudowuje. Musimy wejść w jego myślenie. Otóż on pokazuje, że Jezus mówi o darze z siebie, który będzie polegał właśnie na męce krzyżowej i że ten dar będzie dotyczył Jego samego, czyli że będzie cierpiał, to jest dar ciała, i że ten dar będzie się wyrażał też w przelaniu krwi, a krew jest obrazem, w Starym Testamencie jest obrazem życia, czyli że odda siebie i swoje życie. I zasadniczo Żydzi powinni to byli rozumieć, że kiedy Jezus mówi o tym, że On odda swoje ciało, czyli wyda siebie, i że przeleje krew, to znaczy, że odda swoje życie, ale w zamian za to On otrzyma dla nas, ze względu na nas, życie samego Boga. Czyli jest to cena, którą Jezus musi zapłacić po to, abyśmy my mogli otrzymać w darze życie samego Boga. I co się dzieje? Otóż właśnie ten konkret, który powinien był być zrozumiany, jednak nie jest zrozumiany, dlatego że wielu spośród uczniów było z Jezusem ze względu na taki, można powiedzieć, ludyczny charakter pobożności wielu ludzi. Po prostu oni się dobrze bawili w towarzystwie Jezusa. Straszne. Oni się po prostu dobrze bawili. Oni widzieli takie znaki, jakich by nie widzieli w żadnym cyrku. I to za darmo. Oni nie patrzyli na Jezusa jako na Boga, jako na Mesjasza, jako na tego, który przyszedł od Boga i chce dać Boga. Oni byli skupieni na tym, że im dobrze jest z Jezusem. Oni się nie nawracali. Oni zaspokojali swój głód. Oni przychodzili tam z nudów, żeby życie ich wyglądało ciekawie. I tak, odbierając Jezusa, rzeczywiście im się nie nudziło. Mieli towarzystwo, ktoś zawsze coś dał jeść, nakarmili, napoili, jeszcze się dobrze bawili. Ale kiedy ten, który uczynił tak wiele znaków, domaga się od nich wiary, czyli że przekroczyli ten próg rozumienia czysto naturalistycznego, i żeby ze swojego poletka przeszli na pole Pana Jezusa, oni tego nie byli w stanie zrobić. Czyli byli aż tak wielkimi egoistami. Aż tak bardzo zatwardziali. Pan Jezus w tej scenie mówi tak. No słuchajcie, chłopy. Pewnie tak powiedział, ale tutaj no, egoista nie mógł tego tak zapisać. Bo pewnie się wkurzył. Pan Jezus się wkurzył. Egoista to jakoś tam wygładził. Mówił, słuchajcie, chłopie. Zobaczcie, do tej pory staliście tutaj, patrzyliście na mnie i tak dalej. A teraz przejdźcie na moje pole i bądźcie jak ja. I starajcie się zrozumieć, po co ja zostałem posłany przez Ojca. Starajcie się to zrozumieć. Ale oni nie byli gotowi na to, dlatego że oni cały czas byli z Jezusem ze względu na siebie. Że tak było, mamy to zapisane, ale że tak bywa często, mamy również świadectwa współczesne. Otóż przy naszym spotkaniu kawowym, które było owocne, wspomniałem o tym, że wyszła niedawno książka, wywiad z Ulfem Ekmanem. Akurat tam napisałem wstęp do tej książki, stąd ją znam. Nie pamiętam autora tego wywiadu. W tej chwili nie pamiętam. Czyli po prostu nie pamiętam. I właśnie Ulf Ekman, on był najpierw pastorem luterańskim, potem założył tak zwany mega kościół, kościół przebudzeniowy z tych za 20 czy 30 lat temu, dokładnie nie pamiętam w tej chwili. Dziś jak ja to czytam książkę. I właśnie Ulf Ekman pisał, że on przeszedł do kościoła katolickiego, zostawił ten swój kościół, zostały tych wiernych swojego kościoła i przeszedł z żoną i z dziećmi do kościoła katolickiego. Założyciel kościoła. I on między innymi powiedział tak w tym wywiadzie, że w jego tym kościele pewien problem się pojawił właśnie z ludźmi, bo on się stał bardzo popularny, bardzo dużo ludzi przychodziło, ze względu na uzdrowienia. I on zastanawiał się, że jest to problem, dlatego że ludzie przychodzą do niego ze względu na siebie, na swoje potrzeby życiowe, ale nie szukają Boga. Ale tak jak dużo osób przychodziło, tak też i wielu, czy większość odchodziła, właśnie jeśli mieli takie motywy. A zatem możemy w życiu być z Panem Bogiem związani o tyle, o ile On spełnia nasze marzenia. A to wtedy nie jest Bóg. Bo Bóg nie tylko chce spełnić nasze marzenia, chce dać więcej. Chce dać wszystko. Chce dać siebie. Chce dać swoje życie. Chce nas już teraz przeobrazić, przebóstwić, przemienić. Dać nam swój umysł. Dać nam swoje myśli, swoje uczucia. Po prostu chce dać nam swoje życie. I dopiero wtedy ta nasza więź jest prawdziwa i nasza więź jest z Bogiem owocna. Wtedy, kiedy szukamy Boga dla Boga, a nie szukamy Boga dla siebie, to może ciężko. Ja nie mówię, żeby się to zrobić już w tej sekundzie. Bo ja codziennie podejmuję trud nawrócenia. Codziennie. Rano, kiedy się budzę i mam taki w duszy, taki ciężar. Najchętniej to bym nie wychodził z łóżka. Przeleżałbym cały dzień. Boję się nawet wystawić stopę za kołdrę, bo się boję, że mnie coś utnie w nogę albo w piętę. Mam takie dni. Ale wtedy, kiedy się tak czuję, mówię, Duchu Święty, zerwij mnie z tego łóżka. Daj mi swoją moc, swoje życie, bo ja sam w własnych siłach nie mam ochoty wchodzić w ten świat, ani wracać do tego świata. Ty daj mi swoją moc. No i tak porozmawiam, poskarżę się i wychodzę z łóżka i jest światełko. Ale właśnie ta nasza relacja musi być właśnie taka z jednej strony bardzo szczera, z drugiej strony ma być to relacja wiary, czyli że ja potrzebuję Boga jako Boga, że ja nie mogę żyć bez Boga. Nie tylko, że ten moment nie mogę żyć bez Boga, że teraz mi tylko potrzebny jest. On mi zawsze będzie potrzebny, ponieważ On chce być wszystkim w moim życiu. Dlatego to napełnienie Chrystusem, tak jak Pan Jezus mówi, jest moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem, to właśnie kiedy Jezus oddał siebie Ojcu, zrezygnował ze wszystkich swoich osobistych ambicji, wtedy mógł całkowicie zamieszkać w Bogu. Czyli całkowicie zostać przebóstwiony. Nie zostawił nic dla siebie. Pomyślcie tylko sobie o swoim wnętrzu. Na przykład dusza człowieka, wtedy kiedy jest oddana Bogu, jest prześwietlona całkowicie przez Pana Boga. Jeśli tam Duch Święty zrobi rentgen i zobaczy, że tam jest na przykład sakiewka. A myślę sobie, ja się tam nie pcham. W sakiewku to nie będę mieszkał. Z nożyczkami też nie. Także Duch Święty robi rentgen i mówi, czysto? Aha, to mieszkam. Zabałaganione. Mam butelka tam stoi. No po co ta butelka? Nie mieszka. Paczka papierosów. Jeśli ktoś przywiązuje wagę do papierosów i uważa, że nie powinien Boga prosić o to, żeby go uwolnił, no to Duch Święty mówi, no zastanawia się, nie chce. Więc jaki jest motyw, jaki jest powód, jaki jest sposób, żeby Ducha Świętego zaprosić? I tutaj ostrzegam Was też przed drugim błędem. Człowiek myśli tak, że nigdy nie jest godny, w takim razie nie ma co Ducha Świętego w ogóle kusić, żeby go zapraszać. Nie. Chodzi o to, żeby się przyznać, że jesteśmy słabi. Chodzi o to, żeby powiedzieć: Duchu Święty, przecież wiesz, że ja nie chcę popełniać grzechu. Przecież wiesz. Jeśli to mówię w szczerości, mówię w prawdzie, Duch Święty przyjdzie do mnie, aby we mnie mieszkać. Ale tylko w szczerości. I wtedy, kiedy ja się przyznaję do tego, że nie mogę sobie poradzić w życiu ze swoimi cechami charakteru, ze swoimi wadami, że potrzebuję Jego jak chleba i wody, jak powietrze, wtedy On działa i mnie zmienia. Ale dopóki ja mówię, że ja sobie radzę, wszyscy wokół mnie są źli, a jestem cały, jestem święty, to wtedy nie żyję w prawdzie. A zatem prawda Boża o mnie składa się z dwóch elementów. Z Bożego światła, czyli że Bóg chce we mnie mieszkać. I z prawdy o mnie, że jest wiele rzeczy, które muszą być uzdrowione. I Bóg też przyjdzie, żeby mnie uzdrowić. A jeśli będę żył w taki sposób, jak ci uczniowie, którzy będą mówić, mi jest Bóg potrzebny wtedy, kiedy jest mi wygodny. Ja Go wtedy zaproszę, wtedy, kiedy będę Go potrzebował. Jak mi się kiedyś zachce, no to ja może jeszcze pójdę do kościoła. To nie traktuje człowiek wtedy Boga jako Boga. Wtedy Bóg będzie się po prostu od takiego człowieka, mówiąc kolokwialnie, trzymał z daleka. Bo nie ma w nim wiary. Wiara nie zawsze czysta. Wiara jest szczera. Wiara jest zawsze prawdziwa. A zatem nie bójcie się. Bóg nikogo nie odrzuca. Ale to my możemy Boga odrzucić poprzez to, że będziemy siebie wybierać. Że będziemy Boga wzywać tylko od czasu do czasu. Bóg chce być wszystkim również pod względem czasowym. Żeby każda chwila, każdy moment naszego życia poddać Jego władzy. Wtedy Bóg jest godnie przyjęty. I właśnie ta nasza więź z Jezusem Chrystusem, ona ma służyć jednej bardzo istotnej rzeczy. My mamy dążyć do zbawienia, czyli do tego, żeby całkowicie zamieszkać w Bogu. Jako puentę tego rozważania naszego chcę przytoczyć słowa Szymona Piotra. Pan Jezus, kiedy zobaczył, że ci uczniowie odeszli od Niego, Ewangelista zapisuje słowa, od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12, czy i wy chcecie odejść? Jezus nie zatrzymuje nikogo na siłę. Dlatego, że to, co daje, jest wielkie. To jest Boże życie, to jest sam Bóg. I wtedy Piotr wyznaje i my z Szymonem Piotrem wyznajemy te same słowa, tę samą prawdę. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Boże. Nie mamy gdzie iść. Oczywiście możemy odejść, ale nie mamy gdzie pójść. Nie ma innego Boga. I nie ma innej drogi, jak tylko właśnie Jezus Chrystus. Nie mamy gdzie pójść. Dlatego ci ludzie, którzy odchodzą od Jezusa, potem się błąkają w swoich myślach, dążeniach, pragnieniach. Dlatego módlmy się o miłosierdzie dla naszych bliskich, żeby odnaleźli jak najszybciej jedyną drogę, jedyną bramę, która jest Jezus Chrystus. Nie potępiajmy tych ludzi, którzy się błąkają. Pan Jezus mówi wyraźnie o tym, że w niebie jest wielka radość z jednego nawróconego grzesznika. Większa radość niż 99 sprawiedliwych. Bóg się również z tego cieszy. Bóg pragnie nawrócenia ludzi. Bóg pragnie szczęścia ludzi. Bóg pragnie zbawienia ludzi. My musimy to o tym pamiętać. Jeżeli w jakiejkolwiek rodzinie, a myślę, że większość rodzin jest dotknięta jakimś cierpienia. No nie ma rodziny, żeby nie była dotknięta jakiegoś rodzaju cierpienia. Pomyślmy tylko tym samym, w ten sam sposób, jak myśli o nas Jezus Chrystus. I powiedzmy, Panie Jezu, ja kocham, i tutaj wymieniamy tę konkretną osobę, ale ja wierzę, że Ty milion razy bardziej kochasz ode mnie. Dlatego proszę Cię tylko o jedno, żeby ta osoba się rozbawiła dzięki Twojej łasce. O jedno Cię tylko proszę. I Pan na pewno to uczyni, bo to jest Jego pragnienie. Dlatego, że właśnie to Pan objawił, że przyszedł na ziemię do grzeszników. I po to, aby ich wszystkich przyprowadzić do Ojca. To jest pragnienie Syna. I my mamy to marzenie, to pragnienie Jezusa uznać za swoje. I nie obawiać się, że oni się potępią, ale po prostu Jezusowi mówić i ofiarować siebie i swoje życie. Chodzi o to, że jeżeli my będziemy żyć w jedności z Jezusem, to Jezus przez tę naszą miłość zbawi, nawet w ostatnim momencie życia, w ostatnim tchnieniu, zbawi tę osobę. Ale oczywiście byłoby lepiej, gdyby te osoby się nawróciły, bo życie bez Boga jest naprawdę wielkim dramatem. Znam wiele osób niewierzących. I to jest po prostu dramat. Dramat. Kiedyś pewna osoba, już tak jakby odchodzę do pewnego nurtu, ale ilustruję, żebyśmy pamiętali. Pewna osoba, która zawsze, kiedy pytałem, jak tam i tak dalej, zawsze mówiła, że jest wspaniale, że jest tak dalej. No i Pan Bóg chciał, że kiedyś wybrałem się na imieniny do tej osoby. Matki, rodziny, matki, dzieci. I rozmawialiśmy. I ta zaczęła wtedy mi opowiadać i płakać. Nie ma, my możemy na zewnątrz mówić. Jest cudownie. Nie ma Pana Boga, jest cudownie. Dlatego, że to jest nieprawda. Nawet my jako ludzie wierzący, chociaż wierzymy w tę Bożą pomoc i obecność, też mamy pod górkę, bo życie każdy dzień przynosi jakieś wyzwania. My nie żyjemy na bezludnej wyspie, żyjemy między ludźmi. A każdy jest w stanie dołożyć do nas ten ciężarek, tak abyśmy poczuli, że nie jest tak kolorowo. Ale nie mamy się co na tym skupić, tylko właśnie na tym pięknie Pana Boga, że On ani przez chwilę się z nami nie chce rozstawać. I my Mu powiedzmy, że chcemy, aby był dla nas nie tylko obecny, ale żeby był naszym pokarmem, aby umocnił i nakarmił naszą duszę, żeby nasza dusza zawsze była przez Niego prześwietlona i zawsze była umocniona. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze.